Dziś, 29 czerwca, obchodzimy w Kościele uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Bóg tak bardzo pragnie przyjść do nas w konkrecie znaku, w konkrecie słowa, że powierza swoją misję apostołom. Oczywiście ryzykuje, bo to są tylko ludzie, ludzie niewolni od grzechu i od słabości. I tego doświadczamy, czytając Pismo Święte. Tego doświadczamy każdego dnia, widząc tych, którzy głoszą Ewangelię, ich słabości i upadki. Ale mimo to Bóg nie zmienia decyzji. Chce i pragnie tego konkretu, tego realizmu spotkania z Nim, a tak jak powiedziałem, to może być tylko w człowieku taki realizm spotkania z żywym Bogiem. Prosimy w tej mszy świętej w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, następcy apostołów, wszystkich głoszących Ewangelię, o to, by byli wierni dobrej nowinie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim apostołom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jada, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę powiadam, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, uroczystość apostołów Piotra i Pawła, obydwaj wielcy, obydwaj tak mocno wpisani w Kościół, że trudno nam sobie wyobrazić chrześcijaństwo bez tych dwóch postaci. Przyjrzyjmy się im, od kogo zacząć. No, żeby nie być posądzonym o jakieś osobiste koneksje, to zacznę od Pawła. Ale i dlatego, że od wczoraj mamy rok Pawła, papież Benedykt XVI ogłosił rok Pawła, 2000 lat od urodzin tego apostoła. I dzisiaj słuchaliśmy w Piśmie Świętym: Szaweł jeszcze siał grozę i dyszał ządzą zabijania uczniów pańskich. My już kiedyś rozważaliśmy ten zwrot: dyszał rządzą zabijania. Każdy człowiek czymś oddycha, ja pokrótce przypomnę. Można dyszeć rządzą zabijania, można dyszeć pożądaniem seksualnym, można dyszeć pożądaniem pieniądza, można dyszeć plotkami. Są ludzie, którzy tak dużo plotkują, albo dyszeć krytyką. Wczoraj tam rozmawiałem z jakimś znajomym, mówiliśmy o kimś innym, mówi: już trudno z nim rozmawiać, on bez przerwy wszystko krytykuje i na wszystko narzeka. Już tak próbowałem go czymś pocieszyć: słuchaj, piękny, żeś sobie kupił dywan, no co z tego, że mam dywan, jak nie mam telewizora, no. I są ludzie, którzy wdech, wydech, źle, niedobrze, źle, niedobrze, gorzej będzie, nic mi nie wychodzi, jestem beznadziejny. Oni tym oddychają po prostu. Paweł dyszał rządzą zabijania i siał grozę. O czym to świadczy, że jakie to jest sformułowanie? Nie to, że był groźny, że był niebezpieczny, siał grozę. Tymi ziarenkami grozy rozsiewał dookoła. Wszyscy ludzie się go potwornie bali. Tak jak możemy powiedzieć, że jakieś Gestapo czy NKWD siało grozę, taki Paweł siał grozę. O czym to świadczy o nim? Moim zdaniem świadczy to jego wielkiej niepewności. Wiecie, kim są najczęściej ludzie groźni? Że jak przychodzi, to aż się boimy na niego spojrzeć, że on tak zawsze z góry patrzy i tak chłodno patrzy i tak niebezpiecznie. To są często ludzie, którzy sami się bardzo boją. I wytwarzają wokół siebie taką strefę niebezpieczną, żeby się nikt do nich nie zbliżył. Może twój ojciec jest taki groźny, ciągle się wścieka, ciągle narzeka. Bardzo prawdopodobne, że sam jest zalęknionym człowiekiem, który się boi ciebie i boi się świata. Proszę Państwa, mówię to z doświadczenia, jak zostałem księdzem i poszedłem na pierwszą parafię, ja się po prostu bałem. Bałem się mówić kazania, bałem się ludzi spowiadać, bałem się, że jak ktoś do mnie przychodzi z problemem, co ja mu poradzę. Więc chodziłem i głowę miałem wysoko podniesioną do góry i ludzie potem mi mówili, aż strach był do księdza podejść. Taki ksiądz był niedostępny. Byłem niedostępny, dlatego bo się sam bałem bardzo kapłaństwa, tych obowiązków duszpasterskich. I może się wam to zdarzyło, że ktoś powiedział, miałem w szkole takiego nauczyciela, Boże, jaki był groźny, jaki był niebezpieczny. Potem kiedyś go spotkałem, wiele lat, poszliśmy na kawę. Jaki to fajny facet. Jak się sympatycznie z nim gadało, jaki to jest ludzki człowiek. Otóż Szaweł być może był bardzo poraniony w sercu. I chciał trzymać wszystkich na dystans. To się przejawia w tym, że ktoś sieje grozę albo w rozmowie chce drugiego zmiażdżyć argumentami. Są tacy ludzie, którzy nie tyle chcą przekonać do swoich racji, tylko zmiażdżyć. Po prostu używają takich strasznie mocnych argumentów, często je notabene naciągając, żebyś ty się po prostu czuł znokautowany. Żebyś już prosił, poddaję się, żebyś rzucił ręcznik na ring, że ja się wycofuję. Potem się poznaje ludzi słabych, bojących się, zalęknionych. To było jego życie, a gdzieś w głębi bardzo lękający się o swoje ja. Ale coś powiem o nim pozytywnego, bo udał się Szaweł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł więzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by takich znalazł. On występuje sam z inicjatywą walki z chrześcijanami. On idzie do arcykapłana, on jest bardzo młody, Szaweł jest bardzo młodym człowiekiem. I sam podejmuje jakąś akcję, sam prosi arcykapłana, sam występuje z inicjatywą. Kochani, bliższy Pana Boga i bliższy nawrócenia jest często grzesznik pełen inicjatywy, niż ktoś, kto się totalnie zamknął i nie chce się odkryć. Pamiętajcie, każdy, kto podejmuje inicjatywę, jest w pewnym sensie człowiekiem pokornym, dlatego że ryzykuje, że przegra. Jeśli ktoś na uczelni mówi, słuchajcie, organizuję bal u siebie, organizuję orkiestrę, to ryzyko jest stare, bo jak ci nie wyjdzie, to się wszyscy z ciebie będą śmiali. A są tacy, co mówią, ja w to nie wchodzę, poczekam, zobaczę, jak mu się będzie wiodło, przeanalizuję sprawę. Ja pamiętam takich, spotykałem w życiu takich ludzi, którzy do wszystkiego się dystansowali i ciągle podkreślali, że to nie ja. Taki, pamiętam, w mojej rodzinnej parafii był taki pan kościelny, może kiedyś o nim mówiłem, jak myśmy tam chłopcy, ministranci, graliśmy na gitarach, szliśmy, panie tam Heniu, pan pożyczy nam mikrofon. Ja mogę pożyczyć, ale to nie moja sprawa, ja nie wiem, czy proboszcz się zgadza, ja mogę wam dać, ale ja w to nie wchodzę. I są tacy ludzie, co się cały czas, ty stary, robimy obóz, jedziemy, skrzykniemy ludzi. Ja nie wiem, ja mogę pojechać, ale ja to nie, ja to nic nie robię. I to jest pycha, proszę Państwa. Znaczy, pycha wynikająca z lęku, bo każda pycha wynika z lęku. Ja się wycofuję. Szaweł był pełen inicjatyw. I dlatego Pan Bóg prędzej nawróci aktywnego grzesznika, który ma inicjatywę i w swoich grzechach ponosi porażki, niż takiego, który bez przerwy się dystansuje do wszystkiego, takiego zamkniętego w sobie. I Bóg woła takiego Szawła, i olśniła go nagle światłość pod Damaszkiem. Nam się bardzo często kojarzy, w zasadzie prawie niemalże w 100%, że jak przyjdzie światłość Pana Boga, to wszystko stanie się jasne. Proszę zwrócić uwagę, przyszła, olśniła go światłość i totalnie mu się ciemno zrobiło. Jak to, proszę księdza, od światłości może się zrobić ciemno? No każdy z was, kto jeździ samochodem, nieraz go oślepili ktoś. Od światła zrobiło ci się tak ciemno, że żeś pobocze złapał i tylko modliłeś się, żeby tam ktoś nie szedł. Proszę Państwa, bo my dobieramy światło na swój rozmiar. Jak się jest w sklepie elektrycznym, to kupię sobie setkę. Nie, setka będzie za jasna. 60 sobie kupię matową, a tam sobie podświetlę taką 25 troszeczkę. My sobie dobieramy światła takie, które nam pasują. Jak mamy brudne ściany, to setki nie kupujemy, bo za jasno będzie. A Pan Bóg przychodzi ze światłem białym, czystym i tak potężnym, że on oślepia. Jeszcze wczoraj sprawdzałem w Księdze Wyjścia. Pan Bóg wstępował w słupie obłoku, kiedy Żydzi wędrowali przez pustynię. I dla Żydów ten sług obłoku był światłością. Ten sam sług obłoku dla Egipcjan był ciemnością. On powodował, że oni w jakiejś ciemności trwali. Pamiętajcie, jeszcze raz mówię, bo ludzie mówią tak, proszę księdza, wszystko mi się wali, Nic nie rozumiem. Wszystko mi się poplątało. Bóg mnie opuścił. Nie. Bóg przyszedł i ci zaświecił. To walenie się, ten bałagan, ty miałeś od dawna. Tylko żeś go sobie odpowiednio oświetlił. A teraz przyszedł Bóg i naprawdę zapalił światło. To, że przychodzi Bóg, to nie znaczy, bo my myślimy tak, przyjdzie Bóg, zrobi się jasno, wszystko zrozumiem, wszystko sobie poustawiam, będę już wiedział, co gdzie stoi, będę umiał ominąć. A to odwrotnie, przychodzi Pan Bóg i robi ci się ciemno przed oczami. I robi ci się ciemno przed oczami. Nieraz Pana Boga właśnie po tym poznamy. Przyszedł Bóg Chrystus do Pawła i on co? Upadł na ziemię, stracił wzrok, przestał jeść, przestał pić i za rączki go musieli prowadzić. Taki był efekt nawiedzenia Bożego przez Pana Boga. Dlatego być może właśnie to, że masz od 2-3 miesięcy kryzys, pochorowałeś się, z żoną się nie układa, w pracy cię rugają, to właśnie Bóg przyszedł i zaczyna próbować świecić. Olśniła go światłość. Jeszcze raz wrócę do tego mojego ulubionego tematu wzroku. Wzroku. Wzrok, ogromny dar od Pana Boga. My widzimy rzeczy dobre, możemy do nich podejść. My widzimy rzeczy złe, możemy je ominąć. My zobaczymy rzecz piękną. Jeszcze raz Państwu proszę się wczytać. To są arcyciekawe fragmenty, kiedy Jezus przywraca wzrok i co się wtedy z ludźmi dzieje. Jeszcze raz przypomnę. Jeśli niewidomemu przywrócimy wzrok od urodzenia, przywrócimy mu wzrok i pokażemy mu Kościół Świętej Anny, on zobaczy tylko plamy. Jakieś po prostu plamy. Przecież proszę zwrócić uwagę, że małe dzieci mają wzrok, widzą i robią fatalne błędy. Przepraszam za drastyczność porównania. Małe dziecko zrobi kubkę, potem popatrzy na tą kubkę i weźmie rączką kubkę i do buzi. I dopiero mama przychodzi i mówi, B, ojej, to jest B, to nieładnie, tak nie rób. I dziecko się uczy, że takie coś, co jest wiadomo czym, to jest brzydkie. A przyniosą dziecku porcelanową lalkę, skarb rodzinny, powiedzą, to jest po naszej prababci, zobacz jaka śliczna baletnica. A dziecko weźmie baletnicę i łup po ziemię huknie. I rodzina staje się uboższa o skarb babci. I wtedy mama mówi, to było cacy, laleczka jest cacy, a kubka jest B. Robak jest B, muchy nie zjadaj, a ciocia jest cacy, ciocie pogłaszcz. I dlatego my dzisiaj patrzymy na Karalucha i mówimy, o Jezu, jaki wstrętny mi wylas. Proszę Państwa, gdyby nam wzrok otworzył ktoś i byśmy zobaczyli Karalucha i ktoś powiedział, stary, to jest twoja żona. Może i żona. Jakby dotknął, to by się zorientował, że coś jest nie tak. Ale na wzrok nic. Kochani, coś się dzieje z naszym wzrokiem. Patrzysz na kłamstwa, którymi cię otaczają, patrzysz na grzech i mówisz pięknie, super, ależ ci grzesznicy pięknie żyją, ten taniec z gwiazdami, jak ja to lubię oglądać, Boże, tam energii. Bo ci nikt nie powiedział, że to jest B. Pismo Święte ci mówi, że to jest B, a cacy to jest Jezus. I my się tego wzroku uczymy, coś się stało z naszym wzrokiem i dlatego Szaweł stracił wzrok. Cały czas on wiedział, że zabijać uczniów Chrystusa to jest cacy. Tak mu powiedziało sumienie, tak go napełnił zły duch i mordował tych uczniów i im więcej wymordował, tym był bardziej z siebie dumny. I nagle przychodzi Chrystus, mówi, co ty robisz, ty walczysz z Bogiem. Jemu się zupełnie pokiełbasiło. Kochani, to tak jakby ktoś z was jest dumny z jakiejś miłości, jakaś matka jest dumna, jak ja kocham mojego syna, jak ja się nim opiekuję od 20 lat, ja dla syna żyłybym wypruła. I nagle Bóg przychodzi i mówi, krzywdzisz go najbardziej ze wszystkich ludzi na ziemi. Jest szok. Jest szok. Jak to? Przecież ja go zawsze widziałam, jaki był szczęśliwy, mu pieniążki dawałam, w Peweksie mu wszystko kupowałam, ja mu pozwalałam na wszystko. To nie była miłość? Jest, proszę Państwa, ostra depresja jest. 3 dni się nic nie je, 3 dni się nic nie pije, jak Szaweł pod Damaszkiem. Zrozumcie to. Coś się dzieje z naszym wzrokiem. Coś się dzieje z naszym wzrokiem. Wszystko zależy od serca, jeszcze raz to powtórzę. Można sobie kupić telewizor, czy przynieść go do domu, mówić, jaki piękny, jaki wspaniały, jaki obraz, jaki ekran, jaka jaskrawość. Minęło 15 lat, wszyscy dookoła wymienili telewizory. Patrzymy na ten sam telewizor, na tą samą jaskrawość, na ten sam kolor i mówimy, ale badziewie, o Jezu, jaki staro, dziurrupieć, nie mogę na niego patrzeć. Nic się w tym telewizorze nie zmieniło. To jest wszystko względne. Niedawno rozmawiałem z siostrą zakonną, taka bardzo pogodna i prosta, o takim wolnym sercu, i poszła pracować do domu dzieci upośledzonych. Ja mówię: siostro, to trudna praca jest. No, mówię, od razu na dzień dobry zaliczyłam tak w zęb od jednego chłopaka, że wyprowadził taki prawy sierpowy na mój podbródek. Trudna praca. Nie, proszę księdza, rewelacyjna praca. Ja mówię: dlaczego tak, siostra? Mówi: ja tam jestem mądra. Ja tam jestem pani profesorka. Pierwszy raz w życiu jestem taka najmądrzejsza na zakładzie. Wszyscy do mnie przychodzą, te dzieci z pytaniami do mnie przychodzą, ja wszystko wyjaśniam, tłumaczę, jakbym była wielkim profesorem na uniwersytecie. Bo zaczęłam pracować z dziećmi, które rzeczywiście wielu rzeczy nie wiedzą. Bóg ukazał Szawłowi świat prawdziwy i stary mu się zawalił. Kochani, to się działo pod Damaszkiem i w Warszawie są takie Damaszki. Że człowiek nagle w ułamku sekundy pod konkretnym adresem wchodzi przez drzwi, za pół godziny wychodzi, jest kimś innym. Choćby onkologia na Sobieskiego. Znam takich ludzi, co pojechali sobie tylko takie badania zrobić, bo coś je tam tak na tych jelitach, to pewnie nic dla świętego spokoju. A tu próbka, badania i nowotwór złośliwy i chemia. Mnie ci ludzie opowiadali, jak się wychodzi z onkologii na Sobieskiego. Wychodzi, świeci słońce, a ty patrzysz, gdzie by tylko przysiąść. Siadasz na przystanku autobusowym, autobusy odjeżdżają jeden po drugim, a ty siedzisz i się gapisz w chodnik. Nic cię nie interesuje. Piękne kobiety cię nie interesują. Super samochody. Jedna pani kiedyś podeszła do takiego pana: czy panu się coś stało? Czy panu jest słabo? Nie, 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 nie. 2 godziny siedziałem na tej onkologii. Świat mi się zawalił. Już nie myślałem o projekcie, który miałem wieczorem oddać. Nie myślałem o komórce, którą miałem doładować. Wszystko było inne. I wielu z Państwa miało już swój Damaszek. Wielu z Państwa miało swój Damaszek. W ułamku sekundy się świat zmienił całkowicie. Kochani, nieraz jest to jedyna droga do prawdy. I Chrystus mówi: Szawle, Szawle. To jest zawsze takie piękne. Marto, Marto. Bóg chce wejść w głąb serca. Chce z nami rozmawiać w głębi serca, dlatego powtarza nasze imię czule. Piotrze, Piotrze, Beato, Beato. Dlaczego mnie prześladujesz? Znowu te genialne pytania Chrystusa. I dlaczego? On mógł powiedzieć: Panie, ja Ciebie nie prześladuję, ja walczę tylko z tymi chrześcijanami podłymi. Nie, nie, Ty mnie prześladujesz, kochani. To jest odpowiedź dla wszystkich, którzy mówią: ja tam do Boga nic nie mam, tylko mnie ten Kościół wkurza. Nie, nie. Jak walczysz z Kościołem, walczysz z Bogiem. Jak walczysz, nie to, że jak z pojedynczym księdzem masz konflikt, to od razu z Bogiem. Ale jak w ogóle walczysz z Kościołem, z całym duchowieństwem, z całą nauką Kościoła, z całą wspólnotą ludu Bożego, walczysz z Bogiem. Bo problem, kochani, to żadnej Ameryki nie odkryje, polega na tym, że ludzie chcą kochać Boga, tylko żeby był daleko, żeby wszystko z Nim można było zrobić. A Kościół to jest Bóg blisko, podany, tak jak powiedziałem, we mszy świętej, w całej ułomności naszego człowieczeństwa. Ja Państwu mówię o Chrystusie, Chrystus mówi przeze mnie i niestety zatykają Go wszystkie kanaliki mojego grzechu. Na pewno bym piękniej mówił, pięknie się modlił, pięknie uobecniał tu Chrystusa, ale na ile to się może stać, to się dzieje. Ale zrozumcie, dlaczego ludzi Kościół drażni. Wielu facetów pokochałoby żonę, tylko żeby ona do Ameryki wyjechała. Kochanie, jeźdź do Stanów, ja ci załatwię. Ja ci będę kochał, ja ci SMS-y będę wysyłał. Ale że ona się kręci po tej kuchni, no, a że ona mi tu łazi po tym pokoju i że się cepia tego mojego piwa i tych moich fajek, no. Jak fajnie by było, żeby... Ilu facetów kocha żona, jak ona wyjeżdża do Ciechocinka? Oni ją odwożą na centralne, kupują jej tinę, pani, gale jej kupują, Coca-Colę zimną, schłodzoną do pociągu, żeby tylko już pojechała do tego Ciechocinka. Otóż Chrystus nie chce nam wyjechać do Ciechocinka. Chrystus jest wszędzie. I Kościół przypomina, i księża, i siostry, i katecheci, i rodzice, którzy to są też katechetami. Genialne pytanie, dlaczego Ty mnie prześladujesz? Dlaczego? Dlatego, bo chcę, żeby było po mojemu. Dlatego, że mi to przeszkadza, że jak ja chcę tu założyć, to mi ktoś zabrania, jak ja chcę usunąć ciążę, to mi ktoś zabrania. Ja chcę, żeby było po swojemu. Jak chcę zmienić męża, to chcę zmienić męża. Cała filozofia. Bo chcę być Panem, chcę być wielki, a nie mogę być wielki, nie mogę być Bogiem, bo Kościół mi przypomina, że Bóg jest Bogiem i każe mi uklęknąć przy konfesjonale, przed jakimś księdzem, którego nie znam. Boję się, że mi życie wywróci do góry nogami. Ja sobie tak już wszystko poustawiałem, te swoje kłamstwa, półprawdy. Boję się, że pokaże mi, kim jestem. To już dziesiątki razy Wam mówiłem, jak my się boimy tego, kim jesteśmy. Jak my się boimy, kiedy ktoś mówi: stary, co ja wczoraj o tobie słyszałem? I mówimy to z poważną miną. Co ja wczoraj o to, czego ja się o tobie dowiedziałem? 90% ludzi ma złe skojarzenia. Zamiast powiedzieć: wal, stary, pewnie czegoś dobrego. Nie. Boję się, że odbierzesz mi radość. Boję się, że każesz mi coś zrobić, czego nie znam, czego nie lubię. Boję się, że spadnie ze mnie zasłona moich kłamstw. Ja się tak strasznie boję i dlatego obsesją wielu ludzi jest Kościół, Chrystus bliski. Kościół, inne imię Kościoła to jest Chrystus bliski, bliski w ułomności ludzi. Kochani, no jak większość chyba tu obecnych, zaglądamy do internetu, zaglądamy na różne portale internetowe, te informacyjne, popatrzcie, co tam w świecie się dzieje. Państwo zauważyliście, o czym się nie rozpocznie dyskusja, to trzeci internauta już wali w Kościół. Czy się zacznie o Wałęsie, czy o Kaczyńskim, czy o Olimpiadzie, czy o czymś. Polacy przegrali, bo za dużo na tacę idzie. Załamanie pogody, bo księża się źle modlą. Obsesja. Siedzą tacy ludzie, którzy mają taką obsesję na tym punkcie, są tak biedni i poranieni. Kochani, jeszcze raz powtórzę, są tacy na świecie wyznawcy, że Ziemia jest płaska, są wyznawcy, że istnieją krasnoludki. Naprawdę oni mnie denerwują, ja mogę im współczuć, że oni w to wierzą. Ale czy ja bym się denerwował na kogoś, kto wyznaje krasnoludki, się modli, obchodzi narodzenie wielkiego krasnoludka i zmartwychwstanie jakiegoś krasnoludka? Niech sobie obchodzi, no co mnie to obchodzi? Natomiast wiecie, dlaczego Kościoła tak nie lubią? Bo to jest prawda. Paradoksalnie potwierdzają prawdę Kościoła tym swoim obsesyjnym antyklerykalizmem, zupełnie jakimś obłędnym. Kościół został dany, by strzec prawdy. Kochani, nieraz ludzie, gdy pytają nas o jakieś argumenty za naturalną regulacją poczęć, przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji, mówią: a gdzie to jest w Piśmie Świętym? Ja mówię: Kościół tak naucza. Adam, Kościół, niech mi ksiądz pokaże, gdzie to jest w Piśmie Świętym, bo ja rozmawiałem z takim protestantem i on właśnie mnie pytał: a gdzie to jest w Piśmie Świętym? Bo Pismo Święte, o, to jest kryterium. Kochani, z Pismem Świętym można zrobić wszystko. Pokażę wam przykład. Rzeczywiście bracia protestanci wszystko odwołują do Pisma Świętego. Tylko w Piśmie Świętym, w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 9 wiersz, jest napisane: nie łudźcie się, mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Kawa na ławę. A 48% duchownych kościołów głównego nurtu protestanckiego uznaje homoseksualizm za dobry. Więc widzicie, że oni Pismo Święte jako pierwsze kryterium przyjmują, a potem na podstawie tego Pisma Świętego wyciągają wniosek, że homoseksualizm jest okej. Są za rozwodami, niektóre protestanckie odłamy są za aborcją, są za eutanazją. Pismo Święte łatwo można obejść, ale człowieka, który został postawiony na straży tego Pisma Świętego, trudniej jest obejść. Dlatego został nam dany Kościół, trudny Kościół, trudny orzech do zgryzienia. Ale popatrzmy na Szawła, to nieprawdopodobna pokora tego człowieka. On rozmawiał z Chrystusem w cudownym, mistycznym widzeniu. On jest nieprawdopodobnie inteligentny, on jest nieprawdopodobnie głębokim teologiem, on jest męczennikiem, był bity, biczowany i w pewnym momencie idzie do apostołów, żeby zapytać się, czy nie błądzi. Wyobraź sobie, drogi bracie czy siostro, że jesteś teologiem, masz habilitację z teologii, pokończone fakultety, że spalasz się dla Kościoła, że robisz akcje charytatywne i w pewnym momencie ktoś ci mówi: idź do proboszcza i zapytaj się, czy dobrze robisz. Przepraszam, ale wielu ludzi powiedziało: co? Ja mam iść do tego pana z brzuszkiem, tam, do tego budowniczego tej plebanii? Ja? Doktor habilitowany teologii, działacz katolicki, ja byłem raz pobity za Kościół, ja oddałem na Kościół cały majątek? Tak, masz iść. I tam jest napisane, że Paweł poszedł do Piotra, Jakuba, żeby się zapytać, czy nie robi wszystkiego na próżno. Kościół jest, kochani, po to powołany, żeby zdemaskować Matrix, ten szatański Matrix, który może spowodować, że będziemy się spalać dla Kościoła, że będziemy mieli ogromną wiedzę teologiczną, a będziemy robili to, co chce demon. Bo może w tym nie być miłości. Pamiętacie te szokujące słowa hymnu o miłości? Choćbym posiadał wiedzę, choćbym wydał wszystkie moją majątność dla ubogich, a miłości bym nie miał, jestem zerem. Jestem zerem. Wyprowadzili go do Damaszku, trzymając za ręce. Ręce są symbolem władzy. ręką się pokazuje kierunek, ręką można pogrozić, ręką można podpisać, ręką można pobić. A Pawła biorą za te jego ręce i prowadzą go. Poddaje im się. Kochani, jak u wszystkich wielkich ludzi Kościoła, tam przede wszystkim jest nieprawdopodobna pokora. Gdyby wielu z was przeżyło, może nie takie drastyczne, jak opowiadałem, załamanie świata. Co robiliście? Zamykaliście się w pokoju. Ryczeliście po jakimś oblanym egzaminie. Chłopak cię rzucił. Ktoś cię okradł. Ktoś cię oszukał. I tam stukał ktoś. Gosiu, Beatka, chodź, mama. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Nie chcę nikogo widzieć i z nikim nie chcę rozmawiać. A Szaweł się pozwala wziąć za ręce. Wyobrażasz sobie, leżysz zapłakana na swojej wersalce, zwinięta w kłąbek, a przychodzi tata z mamusią, biorą cię za rączki. Chodź, Gosiu, wyjdź z tego pokoju. Dobrze, tatusiu, prowadź mnie za rączki. Wielu mówi, odczep się ode mnie, zostawcie wy mnie wszyscy. Ja chcę być sam. A Paweł pozwala się prowadzić za ręce. Przecież on mógł, kochani, jemu się tak życie zawaliło w ułamku sekundy, że szatan tam na pewno krążył i mówił, wieszaj się, jak do Judasza. Judaszowi się też życie zawaliło. Oni w zasadzie, Judasz zrozumiał to samo. Walczył z Bogiem i chciał się z tego wycofać, oddając srebrniki. Jeszcze raz wam powtórzę do upadłego. Pokora. Pokora nie w krytykowaniu samego siebie. Pokora w tym, że ja pozwolę się innemu prowadzić. Że ja w konfesjonale wszystko powiem. Przyjmę pokornie naukę. Że się tą nauką pozwolę prowadzić. Że nie będę się mądrzył. Wtedy jest nieprawdopodobna pokusa pychy. Co robił Szaweł w tym kryzysie? Modlił się. Pamiętaj, kiedy masz doła totalnego, kiedy cię wszystko zwaliło i nie będziesz czuł żadnego sensu na razie tej modlitwy. Pamiętacie, mówiłem to kiedyś, dlaczego Jonasza ta ryba przez 3 dni nie strawiła? Bo on się modlił. Jak będziesz się modlił w kryzysie, to cię diabeł nie strawi. A jak będziesz tylko analizował, jeszcze raz przeanalizuję, jak doszło do tego, że on mnie rzucił? Chwileczkę. Przeanalizuję ostatnie randki. Ostatnie jeszcze zaraz, mam te jego SMS-y. Jak on to mi pisał? To wtedy cię diabeł strawi. Strawi i wydali. A jak się będziesz modlił, nie strawić. I Szawła nie strawił diabeł, bo co robił przez te 3 dni, kiedy nie jadł, nie pił? Modlił się. Modlił się. Podobnie Piotr. Kochani, muszę tutaj bronić jego imienia w jego uroczystość. Kiedy rzucili się na Jezusa w Ogrójcu, z pałkami, z mieczami, Piotr powiedział, my tu tak często mówimy o facetach, zaczyna się. Jest ten moment, tyle miesięcy czekałem. Wyciąga Piotr miecz i łup w łeb sługę. I ten Pan jest, i patrzy na Pana Jezusa, że Jezus powie, młynkiem Piotrze, młynkiem, avanti Piotrze. A Jezus patrzy i mówi, Piotrze, schowaj miecz. Jak to schowaj miecz? Panie, zaczyna się, no przecież o tym mówiłeś, o królestwie, o wyzwoleniu, jestem gotowy. On był naprawdę dzielny. On się sam rzucił na kohortę, na tłum żołnierzy. To był naprawdę twardziel. A Jezus mówi, schowaj miecz. Rozumiecie? Świat się wali. To, co robiłem, to, na co czekałem, to, co było moją nadzieją, okazuje się, że to był błąd, kolosalny błąd. Tak samo Szaweł zrozumiał, to był kolosalny błąd, walka z Kościołem. To ta kobieta może zrozumieć, że wychowanie dziecka to był kolosalny błąd. I Piotr potem, zaraz chwilę potem jest na dziedzińcu świątyni, kiedy go pytają, ty byłeś z nim, z Jezusem? On mówi, nie znam tego człowieka. To on się go w zasadzie w pewnym sensie nie zapiera. On mówi prawdę. Tak jakby ktoś powiedział, ja już nie wiem, o co temu Jezusowi chodzi. 3 lata nam mówił o odwadze, o męstwie, o walce z demonem. Jak wyciągnąłem miecz, to mi go kazał schować. No. To by go kazał schować. Ja go naprawdę nie znam. On mówi prawdę. My często, można 3 lata być przy Jezusie, słuchać kateches. Popatrzcie, można nie poznać Jezusa. O co mu chodzi? Naprawdę tak może być. I dlatego Kościół jest tak bardzo potrzebny. Kościele drogi, powiedz mi, czy ja służę dobrze Jezusowi, czy ja właśnie nie wszedłem w jakieś zakłamanie. I Piotr znowu pokora, bo na dziedzińcu jest napisane, kiedy Jezus obrócił się i spojrzał na niego, w jednym miejscu jest napisane, zapłakał gorzko, a drugi wybuchnął płaczem. Kochani, wielu z was ma duże kłopoty w życiu. Chciałem się zapytać, szczególnie panów, kiedy ostatni raz wybuchnąłeś płaczem? Wiem, że wielu z was odpowie, nie pamiętam. W dzieciństwie zdarzało mi się. Jako dorosły człowiek nie wybuchnąłem płaczem nigdy. I dlatego jesteś zatruty. Przepraszam jeszcze raz to porównanie, które tu było. Często, żeby organizm oczyścić, trzeba to zwymiotować. Prowokujemy się do wymiotów, żeby to wszystko wyrzucić z siebie. Często z duszy nie wyrzucimy inaczej kłamstwa i grzechu, jak upokorzeniem tak wielkim, jak wybuch płaczu. Wybuch płaczu. To, co Państwu mówiłem w tych różnych rozmowach z ludźmi, jak przychodzą. Ja to rozumiem, bo ja pewnie bym tak samo reagował. Ludzie się nieraz nie myślą już o tym, co do mnie mówią, co ja do nich mówię, tylko myślą, żeby się przy księdzu nie rozpłakać. A jeśli już, to tylko tak chlipać kulturalnie. Tak chlipać po akademicku, bo to kościół akademicki. Ale żeby tak wybuchnąć, żeby się tak rozryczeć, żeby powiedzieć księże, żeby mu się rzucić na ramię w ramiona. Księże, jak jestem dureń. Nie. Proszę księdza, to ja przyjdę jutro. Piotr wybuchnął płaczem i to był moment uzdrowienia. Wybuchnął. Rozkleił się totalnie. Właśnie się rozkleił, bo był źle posklejany. Nieraz trzeba szafę rozkręcić, żeby ją jeszcze raz dobrze skręcić. Rozkleił się. I potem jest ta genialna rozmowa, której dzisiaj słuchaliśmy w Ewangelii. Ewangeliści są szczególarze. Piotr, jak się zapierał Jezusa, to żarzyły się węgle. Przy ognisku się zapierał Jezusa. Potem po zmartwychwstaniu, kiedy jest ten cudowny połów ryb, Piotr się rzuca do wody, przypływa do brzegu. Co dzieje na brzegu się? Pali się ognisko i żarzą się węgle. Znak reżysera Mateusza. Końcówka tamtej sceny będzie. Ognisko jest symbolem ciągłości. I Jezus mówi do Piotra: Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli cię? I używa tu słowa agape. Czyli Piotr mówi: Piotrze, czy ty miłujesz mnie taką wielką, ogromną, czystą, bohaterską miłością więcej niż inni? Piotr już wie, o co chodzi. Mówi: Panie, ty przecież wiesz, ja cię lubię. Ja cię darzę przyjaźnią. Więc Pan Bóg obniża o jeden stopień. Piotrze, czy ty kochasz mnie wielką, wspaniałą miłością? Już nie dodaję większą niż inni. Tylko czy mnie kochasz w ogóle wielką, wspaniałą miłością? Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja cię tylko darzę przyjaźnią. Piotrze, czy ty mnie darzysz przyjaźnią? Tak, Panie. Ty to przecież wszystko wiesz. Piotr już wie jedno. Jezus wie wszystko. O tym często zapominamy. Jeszcze mi się chyba nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś przyszła dziewczyna, powiedziała: przy księdza, jestem tak zwanym singlem, nie mogę znaleźć. Ale Jezus wie, co robi. Jezus wie, co robi. My najczęściej chcemy powiedzieć: Pan Jezus nie wie, co robi. Mu trzeba koniecznie podpowiedzieć. Jezus wie, co robi. Rozchorowałem się, proszę księdza, strasznie. Mój syn się rozchorował. Ale Jezus wie, co robi. Widać, że taki jest potrzebny. Będziemy się z tym zmagać. Będziemy się z tym zmagać. Jest ogromna pokora i ogromna, ogromna wiara. Czy kochasz mnie więcej? Jezus, Piotr już wie, że Jezus wie wszystko. Piotr przestał się gapić na siebie, a spojrzał się na Jezusa. Nawet kiedy Jezus tam na tym brzegu mówi: przynieście jeszcze ryb. Spotykają się ze zmartwychwstałym. Wielkie spotkanie. Piotr się rzucił do wody, przypłynął. No, Panie Jezu, co nam powiesz? A Jezus mówi: rybek przynieś. Chciał się pić: Panie Jezu, no daj spokój z tymi rybami. Jakie ryby? Co? Mów teraz ważne rzeczy. Piotr bez słowa idzie. Piotr, pierwszy on, najważniejszy, i przynosi rybki. I nic nie pyta. Jezus kazał przynieść ryby? Widać, tak trzeba. Spokorniał Piotr. Kochani, to jest droga do sukcesu i historia apostołów Piotra i Pawła nam to pokazuje. I czytajmy ich życiorys, bo jest bardzo pouczający i wielu z nich odgadnie i znajdzie tam siebie, zwłaszcza spod Damaszku, kiedy się życie wali. I powtarzam jednym lekarstwem, jest wybuchnąć płaczem, wybuchnąć modlitwą, wybuchnąć aktem wiary w Chrystusa. Amen. Przedstawiennictwo świętych apostołów Piotra i Pawła. Przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, by Bóg błogosławił jego pracy duszpasterskiej na całym świecie. Ciebie prosimy za wszystkich powołanych do głoszenia Ewangelii, biskupów, kapłanów, ale także świeckich katechetów, rodziców, by świadczyli o tym, czego nauczają. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy dowiedzieli się, że są chorzy na nowotwór, za ludzi opuszczonych przez współmałżonka, za ludzi, którzy zorientowali się, że popełnili fatalne błędy w wychowaniu dzieci, za tych wszystkich, którym się świat zawalił, by potrafili się teraz modlić, by ich diabeł nie strawił, by nie upadli w rozpacz. Ciebie prosimy. Pomódlmy się o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne. Ciebie prosimy. w intencji Piotra, za którego sprawowana jest ta Eucharystia, i wszystkich, którzy noszą to imię, niech uczą się z historii swojego patrona być pokornym przed Panem. Ciebie prosimy. Za wszystkich zmarłych niech Bóg będzie dla nich miłosierny. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy miłowali Pana Boga sercem, które nawet wybuchnie wtedy, kiedy zostanie przygwożdżone grzechem, rozpaczą. Abyśmy potrafili Pana Boga kochać tak wspaniale jak święty Piotr i święty Paweł. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech Duch Święty napełnia nasze serca, abyśmy nie pogubili się w ciemnościach tego świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Dzisiaj, w 13. niedzielę zwykłą, obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzisiaj jest to również święto patronalne naszego księdza Piotra, dlatego też, księże Piotrze, w imieniu tutaj wszystkich posługujących w duszpasterstwie akademickim, kapłanów, sióstr zakonnych, jak również myślę całego tego zgromadzenia liturgicznego, pragnę Ci złożyć najlepsze życzenia imieninowe, a życzyłbym Ci tylko tego, albo aż tego, żebyś zawsze na pytanie Pana Jezusa: Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Odpowiadał swoim życiem: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wielkie brawa dla księdza Piotra. I moi kochani, takie moje jeszcze ogłoszenie. 15 lat temu przychodziłem do kościoła świętej Anny jako duszpasterz akademicki. 5 lat pracowałem, uczyłem się pod bacznym okiem rektora ówczesnego księdza Zygmunta Malackiego, a ostatnie 10 lat zostało mi ofiarowane jako właśnie to dobro świętej Anny, jako rektorowi kościoła świętej Anny. Ale w życiu kapłana jest tak, że kapłan musi być przygotowany na pewnego rodzaju zmiany. Dobrze jest tu, i nie ukrywam, że było mi bardzo dobrze z wami. To, co przeżyłem, to były chyba moje najpiękniejsze chwile kapłańskie. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Bogu. Dziękuję w pierwszej kolejności za niesamowitych moich współpracowników kapłanów. Dziękuję bardzo za współpracę z siostrą dominikanką, tą cichą, pokorną, modlitewną współpracę. Dziękuję całemu środowisku akademickiemu. Dziękuję wszystkim, którzy tu gromadzili się właśnie w tym kościele i gromadzą się w tym kościele. Ja kończę swoją posługę w tym kościele, ale ksiądz arcybiskup, gdy mnie zwalniał z tej posługi, chcę zaznaczyć, że nie uczynił tego karnie, żeby nie było żadnych niedomówień, nic takiego wielkiego jeszcze nie zdążyłem zrobić. Natomiast z pewnością wiedział, że będę bardzo tęsknił za kościołem świętej Anny i dlatego też mianował mnie proboszczem archikatedry warszawskiej. W prostej linii jest to 158 metrów. Wyjdę tylko na plac zamkowy i będę widział swoją ukochaną świętą Annę. Dlatego też pięknie dziękuję. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość, za życzliwość i chcę powiedzieć, że będziecie w moim sercu kapłańskim, a ja, jeśli mogę prosić, to proszę o dar modlitwy, a za was również będę się modlił, bo trochę dranie jesteście, ale Boże dranie. Bóg zapłać za wszystko. Dziękuję bardzo.
Drodzy bracia i siostry, myślę, że to byłby ten moment, że powinniśmy właśnie wybuchnąć płaczem. Gdyby nie to, że to tylko 158 metrów, więc ksiądz rektor nie dość, że zostaje w kościele rzymskokatolickim, to jeszcze w tym samym dekanacie zostaje, także w jednej rodzinie. Niektórzy nawet mówią, a to będę miał bliżej, ci z Żoliborza. Niektórzy mówią, jak to teraz pogodzić? No mówią, na kazania będę przychodził do księdza Piotra, na ogłoszenia skoczę do katedry. Problem się wiąże, gdzie rzucą na tacę, proszę Państwa. To jest bardzo ważne zjawisko. Nie daj Boże, żeby ktoś nie rzucił, bo to wtedy osłabnie więź z Kościołem rzymskokatolickim. A tak poważnie, księże rektorze, dziękujemy Ci w wielkim skrócie za to, co zrobiłeś u świętej Anny, a zrobiłeś dużo, czego symbolem jest, i widzę to w tej chwili, te otwarte na oścież drzwi. Te otwarte na oścież drzwi stały się od kilku lat, kiedy tutaj ksiądz rektor posługuje, zwłaszcza po śmierci Jana Pawła II, symbolem Kościoła Akademickiego. Ta otwartość, szeroka otwartość, zaproszenie dla wszystkich, i w Kościele Akademickim czują się dobrze akademicy współcześni i akademicy, którzy zdawali dyplom swój w 30 latach. Wszyscy czują się tutaj dobrze i dziękujemy Ci za tą gościnę. I także wspomniałeś o swoich księżach współpracownikach. My też dziękujemy Tobie za tą dużą możliwość inicjatywy duszpasterskiej, i dlatego, że i zawsze mogłem tutaj przychodzić i msze święte też na godzinę 15 i jakiekolwiek moje życzenia, zastępstwa, przeniesienia były zawsze przyjmowane z takim ciepłem i serdecznością, więc dziękujemy. Katedra jest to pierwszy kościół w archidiecezji, także proszę Państwa, nie tyle, że ksiądz rektor nie został przeniesiony karnie, ale to jest ewidentny awans. No i myślimy, że pójdzie dalej, tylko w którym kierunku? Może skręci na Miodową kiedyś? Ale księże rektorze, wspomniałeś, że wyjdziesz przed katedrę, będziesz miał kościół świętej Anny w zasięgu wzroku. My też Cię będziemy mieli na oku. Będziemy tam zaglądać i wszystkich nowinek nadsłuchiwać, a wierzymy w to, że się takie dobre nowinki u świętego Jana w katedrze zaczną pojawiać wraz właśnie z Twoją tam posługą.